Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tak jak też wczoraj miało to miejsce, każdego dnia przed liturgią będzie takie wprowadzenie do tej celebracji. Dzisiaj będziemy przeżywać liturgię męki pańskiej. To taki wyjątkowy dzień i wyjątkowa liturgia, która nie jest Eucharystią. Jest jedyną taką liturgią w rycie rzymskim, która jest nazywana liturgią uprzednio konsekrowanych darów, która jest bardzo charakterystyczna dla tradycji wschodniej, gdzie znacznie częściej ma tego typu liturgia miejsce, gdzie nie celebruje się Eucharystii, ale przyjmuje się komunię z darów konsekrowanych na innej mszy świętej. Tak też właśnie dzisiaj będzie. Będziemy przyjmować komunię, ale nie jako owoc dzisiaj składanej ofiary, ale jako owoc mszy, którą celebrowaliśmy wczoraj. Dzisiaj natomiast ofiara, która będzie składana przez Chrystusa, wybrzmi przede wszystkim w Ewangelii i w adoracji krzyża. Słowo i znak będą nam pokazywać, a nade wszystko dadzą nam realne uczestnictwo też w owocach tej ofiary, którą Chrystus składa na krzyżu. Cała liturgia rozpoczyna się w dniu dzisiejszym też w wyjątkowy sposób, ponieważ zawsze mszy świętej towarzyszy albo śpiew na wejście, albo przynajmniej antyfona, która jest odczytywana przez kapłana. Natomiast dzisiejsza liturgia rozpoczyna się w absolutnej ciszy. Nie ma żadnego śpiewu, nie ma żadnej pieśni. Procesja wejdzie w ciszy i najbardziej wymownym gestem liturgii rzymskiej jest gest tak zwanej prostracji, czyli padnięcia na twarz w modlitwie błagającej Pana Boga o zmiłowanie. W każdej mszy świętej mamy taką formułę aktu pokutnego, ale ta liturgia jest najbardziej wymowna, gdzie już nie tylko słowo, ale właśnie przede wszystkim gest, kiedy kapłan jest rozciągnięty w tej postawie leżenia krzyżem przed ołtarzem, który też jest niezwykle wymowny, obnażony, symbolizujący Chrystusa odartego z szat, Chrystusa, który zmierza na Golgotę. W innych tradycjach liturgicznych jest również w inny sposób jeszcze wyrażana ta modlitwa prosząca Boga o przebłaganie. Ta modlitwa, w której wyrażamy naszą skruchę, nasz żal, naszą postawę grzeszności. Na przykład w liturgii hiszpańsko-mozarabskiej, czyli takiej, która była celebrowana do X wieku na Półwyspie Iberyjskim, a do dzisiaj jeszcze, choć w bardzo szczątkowej formie, ale na przykład w Toledo, do dzisiaj jeszcze ta liturgia jest celebrowana w katedrze, jest też bardzo wymowny sposób tego wołania o zmiłowanie Pana Boga. Mianowicie ponad 600 razy całe zgromadzenie krzyczy jedno słowo, indulgencja, które oznacza właśnie tyle, co przebaczenie, odpuszczenie. To wołanie całego zgromadzenia dokonuje się w rytm, taki przewodniczący liturgii uderza takim, nie wiem, batutą czy takim kijem, jak go nazwać, o posadzkę, wybijając rytm tego wołania całego zgromadzenia. Proszę sobie wyobrazić, cały Kościół, który w jeden rytm woła to jedno słowo: wybacz, 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 wybacz. Bo co innego możemy tego dnia zrobić, jak modlić się wzajemnie za siebie? Każdy z nas ma swoją własną historię grzechu i wie, w jakich wymiarach i w jakich obszarach może wołać do Boga: wybacz. Ale również to jest wołanie w intencji naszych braci i sióstr, tych, którzy są obok nas, tych, którzy są dzisiaj tu na liturgii i tych, których nie ma, tych, których może już od bardzo dawna nie ma. To wołanie o przebaczenie, bo przecież tyle grzechu rozlewa się w świecie. Do tego stopnia, że czasami może nawet mamy takie przekonanie, że zła jest więcej. Może czasami nawet trudno nam uwierzyć, że już jesteśmy zbawieni, że ofiara krzyża Chrystusa już obmyła ten świat z grzechów, że mamy takie przekonanie, że jakoś ten świat jest naznaczony grzechem i że ma rację święty Jan, kiedy mówi o szatanie, że jest księciem tego świata. Ale musimy też ciągle pamiętać, i liturgia nam o tym też przypomina, że naprawdę celebrujemy misterium naszego zbawienia. Że wtedy, kiedy nam się wydaje, że grzech, słabość, zło jest dominujące, że wtedy musimy odwracać nasz wzrok od naszego grzechu, a koncentrować go na tym, który jest od grzechu potężniejszy, na Zbawicielu. Dlatego zaraz po tym momencie, kiedy wołamy o przebaczenie, liturgia od razu zaczyna nas koncentrować na osobie Jezusa Chrystusa i na Jego tajemnicy życia i śmierci. Na drodze krzyżowej, żeby towarzyszyć Mu w tej drodze, czego szczególnym wyrazem będzie męka Pańska, która będzie uroczyście odśpiewana. Czytamy akurat w liturgii męki Pańskiej zawsze Ewangelię świętego Jana. Ona jest proklamowana. Może dlatego, że jest napisana w bardzo specyficznym kluczu. Jan tak opowiada całą drogę krzyżową, żeby ona była zgodna punkt po punkcie z aktem intronizacji nowego króla. Jak się czyta uważnie ten opis, jak dzisiaj się wsłuchamy uważnie w tę historię, to możemy wychwycić wiele takich elementów, które opowiadają o Chrystusie jako nowym królu, który właśnie zaczyna obejmować rządy, zasiada na swoim tronie, zakłada koronę i przejmuje władzę. Nawet w tych momentach, w których wydaje się, że to on jest sądzony, summa summarum okazuje się, że to on jest sędzią. Kiedy będzie przed Piłatem, kiedy Piłat będzie go przesłuchiwał, proszę zwrócić uwagę na to, że Jezus jest absolutnie wolny. To Jezus rozgrywa całą tę rozmowę. Kiedy chce, odpowiada, kiedy nie chce, milczy. Summa summarum w pewnym momencie sam Piłat zostanie doprowadzony do momentu, w którym ogłosi, że to jest król, że oto człowiek. To Piłat będzie tym, który zostanie wprowadzony w potrzask pytaniami, które Jezus odwróci. Piłat niby przesłuchuje Jezusa, a w końcu sam zostanie z pytaniem bez odpowiedzi. A cóż to jest prawda? Jezus też uzna, że Jego królestwo nie jest z tego świata, ale nie zaprzeczy, że jest królem. Potem wszyscy będą oddawać Mu pokłon i co prawda będą wiwatować i skandować ukrzyżuj, ale równocześnie Jan opowiada to tak, jakby wiwatowali na przywitanie nowego króla. Żołnierze uplotą koronę ściernia i ukoronują nowego króla. Przyobleką go również w szatę purpurową, która jest symbolem królewskiej władzy. W opisie drogi krzyżowej u Jana nie ma Szymona z Cyreny. Nikt Jezusowi nie pomaga nieść krzyża. On jest Panem, On jest wolny. Sam idzie tą drogą. W końcu na Golgocie, kiedy zostaje ukrzyżowany, są tam zebrani też Jego poddani. Jest opowieść o łotrach po prawej i lewej stronie. Jest opowieść o Maryi, o Janie, którzy się tam znajdują. Ale również zostanie wywieszony w trzech językach znanych w tamtym czasie. W języku właśnie hebrajskim, greckim i łacinie. Napis, że Jezus jest królem żydowskim. Cała opowieść jest tak zbudowana, żeby pokazać, że Jezus na krzyżu obejmuje władzę i królowanie. I również liturgia jest w taki sposób skomponowana, żeby wywyższyć Jezusa, żeby pokazać, że ten Jego krzyż jest drzewem zbawienia, jest ukoronowaniem, jest oddaniem chwały komuś, kto jest Zbawicielem i kto jest Królem. Nie tylko klękamy wobec krzyża jako znaku męki, ale przede wszystkim jako znaku zwycięstwa. Proszę się wsłuchać w śpiewy, które będą wykonywane. One będą pokazywać właśnie to królowanie Jezusa. A również w dniu dzisiejszym tak przygotowaliśmy celebrację, żeby ten moment odsłonięcia krzyża i moment adoracji szczególnie wybrzmiał właśnie w tym temacie zwycięstwa Jezusa. Przygotowaliśmy liturgię według średniowiecznego obrzędu odsłonięcia krzyża, który dokonuje się w takiej formie dialogu między Jezusem a swoim ludem. Przewodniczący celebracji w imieniu Jezusa, w Jego osobie, będzie śpiewał lament pochodzenia syryjskiego, ludu mój ludu, cóżem ci uczynił? W imieniu Jezusa będzie wołał, dlaczego go to spotkało, czym sobie zasłużył na taki sposób potraktowania. I bardzo gorąco proszę, żeby nie śpiewać tego śpiewu razem z księdzem. Śpiewa tylko on, bo śpiewa w imieniu Jezusa, jako przewodniczący celebracji. Ja wiem, że automatycznie jesteśmy przyzwyczajeni, że jak jest pieśń, którą znamy, to ją podejmujemy, ale bądźmy świadomi w przeżywaniu tej celebracji i śpiewa tylko kapłan. Natomiast chwilę potem będzie odsłonięcie krzyża, bo Jezus nie czeka na naszą odpowiedź, tylko sam bierze sprawę w swoje ręce. I wie, że to pytanie jest niejako retoryczne, że my nie jesteśmy w stanie nic odpowiedzieć. Przecież On jest tylko miłością. Cóż nam uczynił? No właśnie na miłość odpowiedzieliśmy tym, że zawisł na drzewie krzyża. Dlatego będzie w trzech miejscach Kościoła, najpierw przy drzwiach, potem na środku i za trzecim razem przy ołtarzu, odsłaniany fragment krzyża ze śpiewem "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem." Jedyne, co możemy zrobić, to paść na kolana przed krzyżem Jezusa. Żadne słowa już nie są adekwatne, tylko ten gest uniżenia, tej prawdy o naszej grzeszności. A potem wraz ze scholą będziemy śpiewać taką pieśń lamentacji, a tak naprawdę pieśń wołania o zmiłowanie. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. I będzie ona śpiewana w trzech językach. W języku greckim, łacińskim i polskim. Więc na ten śpiew w języku polskim możemy się wtedy włączyć, żeby on też wybrzmiał naszą modlitwą, naszym wołaniem. I po tym trzykrotnym, jakby niejako takim dramatycznym odegraniu całej tej sceny, w tym dialogu Jezusa i ludu, przystąpimy do adoracji krzyża. Z racji pandemii nie będziemy krzyża dzisiaj całować, ale każdy przed krzyżem będzie mógł klęknąć i oddać mu hołd przez tą postawę klęczącą. Wtedy też będziemy śpiewać, więc włączmy się w ten śpiew. Tym śpiewem opiewającym misterium krzyża oddawajmy mu chwałę. Ale też miejmy świadomość, co to znaczy oddać cześć krzyżowi. Co to znaczy ucałować krzyża, dzisiaj uklęknąć wobec krzyża. Z jednej strony będzie chodziło o to, żeby faktycznie oddać cześć nowemu Królowi, Jezusowi, który ma władzę, panowanie, który pokonał śmierć i mój grzech. Ale tam też musi być jeszcze jeden wymiar. Relatywnie łatwo jest ucałować krzyż Jezusa. Natomiast strasznie trudno jest ucałować swój własny krzyż. Strasznie trudno jest oddać cześć wobec tego krzyża, który ja mam na co dzień nosić. Jeżeli on jeszcze jest w miarę nieduży, to może się do niego można przyzwyczaić. Ale kiedy ten krzyż rośnie, kiedy zaczyna nas przygniatać, wtedy naturalną postawą w nas jest odrzucanie krzyża, niezgoda na krzyż, niż przyjęcie krzyża cierpienia czy śmierci kogoś bliskiego. Więc podchodząc dzisiaj do tego krzyża, adorując go, miejmy też taką postawę i świadomość, że chcę oddać cześć krzyżowi, który ma być moim własnym, którego na szczęście nie niosę sam, bo nie ma takiego krzyża, w którym by też nie było krzyża Jezusowego. On nigdy mnie samemu nie zostawi z krzyżem. Ale cały klucz w przeżywaniu krzyża jest w tym, żeby go przyjąć z miłością i być gotowym go ofiarować. Ksiądz Józef Tischner zawsze powtarzał słowa, które mnie w pierwszym momencie zdumiewają, a potem zachwycają. On nie zgadzał się na mówienie o tym, że to cierpienie człowieka uszlachetnia. On mówi, nie cierpienie. Cierpienie zawsze jest poniżające. Cierpienie zawsze jest przytłaczające. Cierpienie jest odbierające sens i nadzieję. To, co człowieka uszlachetnia i podnosi, to miłość, z jaką jest gotowy człowiek cierpienie przeżyć. I będzie ksiądz Józef Tischner powtarzał, że na Golgocie były trzy krzyże. Wszyscy trzej bardzo cierpieli, Ale tylko jeden krzyż zbawiał, bo tylko jeden był znakiem bezinteresownej miłości, ofiarowanej za innych. Jest taka przepiękna historia osoby, która przeżyła nawrócenie wraz z właśnie adoracją krzyża w Wielki Piątek. Chodzi tu o irlandzką siostrę zakonną Claire Crackett, która dzisiaj już jest osobą zmarłą. W Irlandii jest czczona jako osoba święta, jest służebnicą Bożą i przygotowywany jest proces beatyfikacyjny. Kiedy była kilkunastoletnią dziewczyną, zaczęła robić błyskotliwą karierę w mediach. Pracowała jako dziennikarka w telewizjach i brytyjskich, i amerykańskich, odnosząc bardzo wielkie sukcesy, będąc już rozpoznawalną osobą. Kiedy miała 18 lat, wraz ze swoją grupą, ze swoich znajomych, pojechała właśnie w okresie Wielkiego Tygodnia do Hiszpanii. I generalnie spędzali czas na zabawie. Ona już wtedy też dość często nadużywała alkoholu. Pojawiły się narkotyki, rozwiązły styl życia, odpowiadający takiej popkulturze. I wtedy ku jej zdziwieniu ktoś ze znajomych zaproponował, żeby poszli na liturgię Wielkiego Piątku, bo akurat wypadł Wielki Piątek. Ona nie bardzo miała na to ochotę, no ale nie chciała się wyłamać z grupy. No i poszła, ale postanowiła, że będzie taką biernym uczestnikiem. Nie będzie w ogóle brała udziału w tym, co się dzieje. Będzie siedziała w ławce. I poszli na liturgię do zgromadzenia sióstr jednego z klasztorów, który tam spotkali. I kiedy przyszedł moment adoracji krzyża, trochę automatycznie wyszła z ławki jak wszyscy, no bo sama by została siedzącą w ławce, więc weszła do tej procesji idącej do krzyża, ale podchodziła do krzyża trzymając ręce w kieszeni, w takim olewczym stosunku, że podejdzie, bo wszyscy idą, ale ma to kompletnie gdzieś. Aż do tego krzyża doszła, uklęknęła i go pocałowała. I wtedy, jak sama relacjonuje, w jednym momencie wydarzyły się trzy rzeczy. Mówi tak. Po pierwsze zrozumiała, że gwoździe przebijające Chrystusa to są jej grzechy pychy, próżności, pijaństwa i nieczystości. Po drugie zrozumiała, że na krzyżu jej grzechy są przebaczone, a ona jest kochana bezwarunkowo przez Chrystusa. Po trzecie zrozumiała, że nie może kontynuować dotychczasowego sposobu życia. I jedyną adekwatną odpowiedzią na taką miłość Chrystusa jest oddanie Mu swojego życia. I wtedy, po tym pocałunku krzyża, postanowiła, że zostanie siostrą zakonną. Wróciła do Irlandii tylko po to, żeby domknąć wszystkie sprawy. I parę miesięcy później na nowo stawiła się w klasztorze sióstr w Hiszpanii, pragnąc wstąpić do tego zgromadzenia. I potem posługiwała jako siostra zakonna w przepiękny sposób. Wyjechała na misję i również na tych misjach posługiwała. Umiłowała bardzo właśnie tajemnicę krzyża, od której zaczęło się jej nawrócenie. I później też dostała swój własny krzyż. Nieprawdopodobną migrenę. Ponoć do takiego stopnia, że traciła przytomność z bólu. I przez X lat nikt o tym się nie dowiedział. Nigdy nikomu się nie poskarżyła. Nikomu o tym nie powiedziała. Wiedział tylko jej spowiednik, kierownik duchowy i przełożona w zgromadzeniu. Żadna współsiostra. Wszyscy byli głęboko zdziwieni, kiedy potem czytali jej zapiski, jej dziennik duchowy, gdzie opisywała ból, który był nie do zniesienia. Ale nigdy się na to nie poskarżyła. I kiedy przeczuwała swoją bliską już śmierć, powiedziała, że dla niej umrzeć młodo to nie będzie żaden problem. Że najważniejsze jest, żeby umarła służąc Chrystusowi. I dopełnieniem jej życia było trzęsienie ziemi, które miało miejsce w Ekwadorze, gdzie posługiwała na misjach 16 kwietnia 2016 roku. Była jedyną z sióstr, które wtedy zginęły w tym trzęsieniu ziemi. żadna inna nie zginęła, wszystkie przeżyły. Wcześniej, kiedy się zaczęły te trzęsienia ziemi, rozmawiały o śmierci i ona wtedy też zapewniała te siostry, że ona nie boi się umrzeć, że ona jest w jedności z Panem, że jest na to gotowa. I zmarła mając trochę ponad 30 lat. Oddać dzisiaj cześć krzyżowi, przylgnąć do krzyża, to też być gotowym właśnie przyjąć swój własny krzyż. Przylgnąć do krzyża Chrystusa tak, żeby stać się nim jedno, żeby przeżyć komunię z krzyżem. Co prawda w liturgii rzymskiej, jak od tego też wyszedłem w tej katechezie, przyjmujemy dzisiaj komunię świętą, choć właśnie z darów konsekrowanych wczoraj na mszy. Ale w innych tradycjach liturgicznych w ogóle dzisiaj się nie przyjmuje komunii. Na przykład we wspomnianej liturgii hiszpańsko-mozarabskiej tego dnia w ogóle nie jest udzielana komunia, bo zjednoczenie z Chrystusem, komunia z Chrystusem dokonuje się przez adorację krzyża. I odbywa się ona w takiej formie, że nie jest adorowany duży krzyż, jak to będzie miało miejsce u nas, ale kapłan na patenie eucharystycznej ma położony malutki krzyż, a wszyscy wierni podchodzą i całują ten mały krzyż złożony na patenie eucharystycznej. Na tej patenie, na której normalnie każdego dnia leży konsekrowana hostia, ciało Chrystusa. Tego dnia całowany jest krzyż, żeby przeżyć komunię z Chrystusem ukrzyżowanym i z Chrystusem zmartwychwstałym. Żeby tajemnica krzyża stała się moją własną tajemnicą przez przylgnięcie do Chrystusa. W tej atmosferze ciszy, zadumy, medytacji, ale też przede wszystkim miłości, przejrzyjmy całą tę liturgię. Wejdźmy w każde jej słowo, śpiew i gest. Tam będzie wiele elementów dramatycznych w formach śpiewu, też w tej całej formie adoracji krzyża. One też oddziałują na nasze emocje, na nasze wzruszenie i poruszenie. Ale to, co ma nas poruszyć, to przede wszystkim miłość Chrystusa. To ona nas przynagla, żebyśmy do niej przylgnęli i miłością odpowiedzieli na miłość.